niemożliwością było, aby się z wszystkimi przywitać. Dlatego korzystając z tego miejsca, witam bardzo serdecznie wszystkich i serdecznie pozdrawiam słowami naszego Pana, pokój wam. Do tej wiązanki pozdrowień, które już otrzymaliśmy, ja też mam obowiązek, aby przekazać i serdeczne pozdrowienia, uczucia bratniej miłości przesyłają dla uczestników tej konwencji wszyscy pozostali członkowie ze zboru z Przychojca i również chcę powiedzieć, że mieliśmy gości. W piątek był brat George Wilmot ze Stanów Zjednoczonych i brat Andrzej Wajbida z Ukrainy. I wiedząc, że się wybieramy tutaj na konwencję, prosili, aby od nich serdecznie wszystkich pozdrowić. Ale mam jeszcze to nie koniec pozdrowień. Mam dla braterstwa serdeczne pozdrowienia również od braterstwa prowaźników z Dziecina. To jest Republika Czeska. Oni są bardzo mocno związani z naszymi braćmi z Polski. Prosili, aby serdecznie was wszystkich pozdrowić. Również i z Francji, chociaż oficjalnie już było pozdrowienia od zborów, ale mam obowiązek przekazania indywidualnych pozdrowień od braterstwa Grunów i od braterstwa Kowalczuków. Jeszcze jedne pozdrowienia mam od moich synów, którzy są w Kanadzie i od ich rodzin, którzy prosili, aby wszystkich serdecznie pozdrowić. Drodzy w Chrystusie Panu, mili braterstwo, temat, z którym chciałem się z braterstwem podzielić, będzie miał pewien związek z poprzednimi wykładami, które bracia mieli. A będzie miał, może na pewno nie w całości, ale będzie miał związek w tej części ubiegania się o żywot wieczny. W tej części będzie miał związek. Pójdziemy, braterstwo, w naszym rozważaniu do słów apostoła świętego Pawła, który pisząc do młodego brata Tymoteusza w pierwszym liście w wersetach, wersety sobie przeczytamy od 6 do 8, 6 rozdziału. One będą podstawą naszych rozważań. Apostoł tak napisał. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z przestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, przestawajmyż na tym. Na podstawie tych słów apostoła świętego Pawła, zacytowanych, cytuję z pierwszego wersetu, to będzie tytuł naszego rozważania Pobożność jest wielkim zyskiem. Rozumiemy, słuchając tych słów, rozumiemy, że Pismo Święte wskazuje nam wyraźnie, że dla dzieci Bożych leży pewne niebezpieczeństwo w posiadaniu dóbr materialnych. Jest majętność, która jest człowiekowi potrzebna, służy do jego utrzymania się, służy do jego rozwoju. Słowem możemy powiedzieć, że służy ku błogosławieństwu. Jest błogosławieństwem dla człowieka. Jednak jest w tym pewna miara, którą kiedy człowiek, właściciel, przekroczy, to posiadłości wychodzą mu na złe. Ponieważ mogą wyjść na złe, ponieważ one mogą zniewolić jego wzrok, mogą zniewolić jego myślenie, ograniczyć uczucia i spowodować, aby swoje bezpieczeństwo i swoją pewność widzieć w materialnym posiadaniu. Nie miejmy braterstwo tutaj na myśli tylko ludzi bogatych, ale więcej tych, którzy chcą być bogatymi, którzy pragną, żeby stać się bogatymi, którzy mają niezaspokojoną żądzę bogactwa, tęsknią łakomie za pieniądzem, za posiadłościami ziemskimi, chociaż nie zawsze nawet te ich pragnienia są ziszczone. Ta dążność za bogactwem jest skłonnością naturalnego człowieka. I to w pewnej mierze jest uzasadnione, ponieważ człowiek przez Boga jest stworzony na to, aby być w Królestwie Bożym bogatym, otoczonym pełnią królewskiej mocy. Prorok Boży, psalmista Dawid, w psalmie 8, w wersetach 6 i 7 napisał takie znane, bardzo pouczające dla nas słowa. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Biblia Gdańska oddaje, uczyniłeś go nie mniejszym, mało mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod nogi jego. W tych słowach proroka Bożego musimy przyznać, że dążność człowieka za bogactwem, to w słowach tych jest wyrażone, że dążność człowieka za bogactwem jest sprawą uzasadnioną. Jednak dążność prawdziwego chrześcijanina, prawdziwego naśladowcy Jezusa Chrystusa, ma być odmienna od dążności człowieka cielesnego. Kiedy mówimy, używamy tego zwrotu człowiek cielesny, to mamy na myśli człowieka, który nie jest oświecony Duchem Świętym. Apostoł napomina, abyśmy naszego zaufania nie pokładali w posiadłościach ziemskich. I w pierwszym liście do Tymoteusza, w tym 6 rozdziale, a w wersecie 17, apostoł daje takie napomnienie, pouczenie. Czytam według wydania Biblii Gdańskiej. Bogaczom w tym teraźniejszym wieku rozkaż, aby nie byli wysokomyślnymi, aby nadziei swojej nie pokładali w bogactwie niepewnym, ale w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie ku używaniu daje. I wierzącemu udziela się obawa o dobra ziemskie. Bóg chciałby nas uwolnić od tej obawy. Bóg chciałby nas uwolnić od niebezpieczeństwa, jakie istnieje w posiadaniu i plątaniu się ziemskimi bogactwami i dążnościami osiągnięcia takowych. Apostoł Święty Paweł udziela nam takiej dorady, jak czytaliśmy w wersecie 8, że jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, przestawajmy na tym. Bardzo bym prosił, aby mnie braterstwo źle nie zrozumieli, że po to cytuję te słowa apostoła świętego Pawła, bo one na pewno są prawdziwe. Bo Słowo Boże jest nieomylne. Ale nie po to cytuję te słowa, aby zachęcić wszystkich do życia w ubóstwie, aby zachęcić wszystkich do życia w nędzy. Bo, proszę braterstwa, i ja sam też nie żyję w nędzy, nie żyję w ubóstwie. Jestem wdzięczny za to Bogu. Ale chciałbym powiedzieć, że żyjąc w ubóstwie, to wcale nie gwarantuje, że przez to będziemy Bogu przyjemni, że przez to będziemy miłymi Bogu. Jeden z już z nieżyjących braci ze zboru krakowskiego przed laty opowiedział mi taką anegdotę, która ma dosyć wyraźne pouczenie. Jest to anegdota o pewnym księciu, który był bogaty do tego stopnia, że on miał sług swoich. A szczególnie mówił o dwóch sługach, a była różnica pomiędzy nimi. Jeden z tych sług zawsze elegancko się ubierał, stroił się, a drugi, patrząc na niego, podejrzewał, że ten sługa jest bardzo zarozumiały, że on jest bardzo pyszny. I kiedy miał okazję porozmawiać ze swoim panem, to mówi: popatrz, panie, jaki tamten sługa, jaki on jest pyszny. Popatrz, jak on się stroi, jak on elegancko się ubiera. A ileż on czasu na to zużywa, żeby tak wyglądać. Zamiast pracować dla ciebie, to on się tak stroi. A książę popatrzył na tego, który mówił do niego i mówi: wiesz ty co? A ja widzę, jak przez twoje dziury wyłazi wyłazi twoja pycha. Anegdota ta ma ten morał, że można być biednym, ale można być i z tego pyszny. To nie znaczy być biednym, że będzie Bogu przyjemny. Proszę braterstwa, dorada apostoła świętego Pawła wcale nie znaczy, że nie możemy posiadać nic więcej, jak to, co apostoł wylicza, mając żywność i odzienie. Jeżeli warunki na to nam pozwalają i jest to rzeczą rozumną i słuszną przed wszystkimi, to oprócz żywności, oprócz odzienia możemy mieć również i dach nad głową, ten przysłowiowy dach nad głową. A pod tym dachem trzeba mieć też i również rzeczy potrzebne, jako niezbędne czasem w naszym życiu. Jeżeli warunki nam na to pozwalają i jest nam to potrzebne, możemy mieć, i nie jest to wcale rzeczą złą, aby mieć jakiś własny środek lokomocji również. I tym podobne rzeczy. Zacytowałem te słowa apostoła świętego Pawła w tym celu, aby staranie się o te wygody doczesnego życia nie stały się dla nas powodem naszej duchowej biedoty i naszej duchowej zguby, zguby jako nowych stworzeń, aby przez nie nie ponieść szkody w wielu ważniejszych rzeczach, w rzeczach akurat tych, które nasz Pan życzy sobie, abyśmy byli bogatymi. Gdyż nasz Pan wcale nie życzy sobie, abyśmy byli biedakami. Nie życzy sobie, abyśmy żyli w ubóstwie. On chce naszego bogactwa. On pragnie, abyśmy byli bogatymi. A w czym Pan radzi, abyśmy byli bogaci? Oto słowo pańskie pouczenie zapisane w Ewangelii według świętego Łukasza w rozdziale 12. Jezus powiedział piękną przypowieść. o pewnym człowieku bardzo bogatym, który nawet miał zmartwienie, co zrobić ze swoim bogactwem. I czytamy, jakie były myśli tego człowieka. Czytamy, począwszy w tym 12 rozdziale Ewangelii Łukasza, począwszy od 19 wersetu takie słowa. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Stosownie do tej myśli apostoł święty Paweł, pisząc do Tymoteusza, w tym 6 rozdziale, w 12 wersecie napomina. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Proszę braterstwa, wielu z nas, którzy jesteśmy na tej konwencji, myślę, że w większości z nas, myśmy też złożyli dobre wyznanie, uczyniliśmy z Bogiem przymierze przy ofierze i to wyznanie nasze uczyniliśmy przed wieloma świadkami. Bóg wie, że ci świadkowie są potrzebni. Oni się przydadzą kiedyś. Proszę braterstwa, pozostawiając ziemskie skarby, czasowe powodzenie, ziemskie przyjemności, mamy przede wszystkim dążyć za zdobyciem wiecznych skarbów. I to nie mniej pilnie, jak ludzie tego świata dążą za ziemskimi skarbami. Ta dążność oznacza dla nas pragnienie i pełną pilność w kierunku ich zdobycia. Bo żywot wieczny jest tym, czego nam najbardziej brakuje, czego nam najbardziej niedostaje. Tego braku nie załatwią żadne pieniądze. Tego braku nie załatwią żadne ziemskie dobra. I największy luksus tego braku nam nie załatwi. Ten brak życia jest ubóstwem wszystkich ludzi na tej ziemi. I u nas, braterstwo, objawia się ten brak w zawstydzający sposób. On objawia się w letnim i połowicznym stanie, w zaniedbywaniu rozwijania się w posłuszeństwie Słowu Bożemu, w uciążliwym i często bezskutecznym wysiłku odrywania się od dążności bogacenia się ziemskiego, które jest prawie bezwartościowe w porównaniu do tego prawdziwie kosztownego, upragnionego, pożądanego żywota wiecznego. Jak często widzimy się przyłapani w przedkładaniu tego ziemskiego dobra nad te wspaniałe dobra duchowe. Ziemskie dobra, to możemy powiedzieć, że jest to coś martwego. Jest to coś martwego, ale tak długo, dopóki ich posiadacz nie wstąpi w żywe stosunki z nimi, do czasu, gdy one nie zaczną w wyobraźni człowieka odgrywać pierwszoplanowej roli i dopóki nie staną się siłą napędową dla niego. Całkiem podobnie też i Słowo Boże. Chociaż wiemy o nim, po części go znamy, Słowo Boże pozostanie martwe dotąd, aż mu pozwolimy, aby nas porywało. Dotąd, aż powstaje wiara, taka wiara, która by była poparta uczynkami. Mówimy o takiej wierze, która jest poparta uczynkami, że jak ona się nazywa? Że jest to żywa wiara. Wtedy dopiero staje się Słowo Boże żywe i siła życia z Niego staje się widoczna. Wówczas następuje nasze przenikanie z śmierci do żywota, od martwej litery do Ducha Bożego, do żywotności i przemiany ze słuchacza na czyniciela słowa, od uczęszczającego tylko na nabożeństwa, słuchacza do ożywionego chrześcijanina, takiego chrześcijanina, co potrafi naśladować stóp swojego Zbawiciela, jako sam w sobie przekonany, którego nie potrzebują inni do tego przymuszać i popędzać. Znamy uczestników zebrań, którzy się gorszą ze słowa lub z jakichś innych powodów nie uczęszczają na zgromadzenie. Często opuszczają zgromadzenie, zajmując się innymi cielesnymi rzeczami, doczesnymi rzeczami, dogadzając swojemu własnemu ciału. Opuszczając społeczne zgromadzenia, braterstwo to wcale nie wykazuje dobrego stanu człowieka. To nie wykazuje. Lecz jednak, braterstwo, chociażbyśmy wszyscy przestali uczęszczać na zgromadzenie, to jednak Słowo Boże pozostanie zawsze to samo. A Słowo Boże ma olbrzymią wartość. Ono zawsze ma wielką wartość. Ono się nigdy nie zmienia. Lecz my minęlibyśmy się z tym, by się trzymać żywota wiecznego, który przecież znajduje się w Słowie Bożym. Nic nam nie pomogą piękne słowa z naszej strony. Przejdźmy do styczności ze światem duchowym, z życiem i siłą. A to nastąpi wtedy, gdy Słowo Boże będzie przez nas w czyn wprowadzone. Myśl taka, że dopiero po zmartwychwstaniu, po uwielbieniu kiedyś osiągniemy życie, nie jest myślą słuszną. Tu brat przede mną już wspomniał, że my mamy już przywilej w tym życiu korzystać z praw restytucyjnych. My już w tym życiu, już teraz mamy ten przywilej, aby do tego życia wkroczyć. Chwytamy się tego żywota wiecznego, tak jak radzi apostoł. A chwytamy się wtedy, kiedy czynimy to, co Słowo Boże nakazuje, a pozostawiamy to, co nam to Słowo zakazuje. Słowo Boże musi się stać czynne w naszym życiu. W tym leży nasze zbawienie, że się opieramy jedynie na Słowie Bożym, a nie na tradycjach, nie na wymysłach ludzkich, nie kalkulacjach i programach ludzi tego świata. Nasze dzisiejsze dążenie do żywota polega na tym, że odsuwamy się od postępowania ludzi tego świata, które zdąża w mylnym kierunku, żeby ratować jedynie swoje doczesne, nędzne, ziemskie życie, nie rozumiejąc, nie rozmyślając o chwalebnym przyszłym życiu, o nadziei, jaka jest wystawiona przed nami w przyszłości. Jest braterstwo naszym obowiązkiem, jest naszym życiowym obowiązkiem wstrzymywać się od każdego fałszywego zabezpieczenia, wyzbyć się tych małych punktów niewiary, które często nas łudzą, aby szukać pomocy gdzie indziej, aby szukać pomocy w różnych rzeczach tego świata, a nie wyłącznie w naszym Panu i w Jego obietnicach. Nie zamieniajmy, drodzy w Chrystusie, naszej nadziei w Panu na jakąkolwiek nadzieję, w jakąkolwiek partię, czy naukę, czy program, które mają jakby świat ratować. Przecież nie jesteśmy ludźmi jakiegokolwiek pokroju. Jesteśmy, po prostu jesteśmy chrześcijaninami. To znaczy, że my posiadamy inne zapatrywania na sprawy przyszłego szczęścia, inne zapatrywania od tych, które wynikają z ludzkich dążeń, z ludzkich kalkulacji. I nasz stosunek jako chrześcijanina możemy braterstwo wykazać na takim obrazie, albo inaczej nazwać, na przykładzie samolotu, który odbywa jakby ślepy lot. Proszę braterstwa, podczas ciemnej nocy leci taki samolot do pewnie oznaczonego celu. Pomimo, że orientacja w terenie jest niemożliwa, podczas tego lotu jego pilot otrzymuje ciągle wskazówki o wysokości, o kierunku lotu, których musi się ściśle trzymać, musi ich ściśle przestrzegać. Te wskazówki dla załogi samolotu przychodzą z dołu, przychodzą z ziemi. I przez ciemność nocy, przez mgłę, przez wicher i burzę samolot jednak osiąga swój cel. Jednak stawia to ogromne wymagania na załogę i w pewnej mierze nawet na pasażerów. Aby oddać los swojego życia w ręce ludzi, których się nie widzi. W ręce ludzi, których przecież nie ma w tym samolocie. Są daleko od nich. Ładnych kilka kilometrów, a może i kilkanaście. Proszę braterstwa, zdajemy sobie chyba sprawę w sytuacji, gdyby załoga prowadząca samolot nagle straciła zaufanie do tych, którzy kierują nimi z ziemi. I nie czyniła, gdyby załoga nie czyniła według otrzymywanych wskazówek, ale według własnego rozumu, gdyby chcieli prowadzić samolot w nocy, w nieznanych okolicach, znalazłaby się na pewno w wielkim niebezpieczeństwie. Proszę braterstwa, pomyślmy, jaki byłby skutek tego. Czy dolecieliby do wyznaczonego celu? Byłaby to pewna zguba dla wszystkich, którzy znaleźliby się w samolocie. Wypełniłyby się słowa naszego Pana, słowa przestrogi naszego Pana i Wodza, który powiedział, ewangelista święty Marek zanotował słowa Zbawiciela. Kto chce życie zachować, to ten je straci. I umiłowanie w Chrystusie. Przykład ten pokazuje, że chrześcijanin jest sprowadzonym. Przykład ten pokazuje, że chrześcijanin nie jest prowadzącym, ale jest prowadzonym. On rezygnuje ze samostanowienia. Przecież my wybraliśmy się, kontynuujemy lot do dalekiego kraju, do odległego celu, lecz wierzymy, że na pewno go osiągniemy, ale musimy spełniać pewne warunki. Jeżeli będziemy ściśle wykonywać wskazówki pochodzące nie z dołu, ale z góry, od naszego Ojca Niebieskiego, które nam Pan dał w swoim Słowie. On nam dał te wskazówki. Nasz lot w pewnym sensie możemy określić, że ten nasz lot odbywa się też na ślepo. Proszę braterstwa, dlatego możemy tak określić, ponieważ uważamy nasz sąd, naszą własną mądrość za niezdolną, aby mogły dobrą drogę wskazać. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie nas na naszej drodze i jakie czekają niebezpieczeństwa. Chyba wszyscy znamy słowa jednej pieśni, którą śpiewamy. Ja nie wiem, co mnie czeka. Pan przyszłość oczom skrył, by człowieka czyn i każdy krok próbą dla niego był. Proszę braterstwa, krótkie jest nasze życie. Ono szybko przeminie. Śpiewamy w jednej pieśni, że już kres naszej drogi jest niedaleko. Ale następne zdanie śpiewamy, niedaleko nieba próg. To jest naszą nadzieją, naszym pragnieniem i naszym szczęściem. Pismo Święte określa to jako chodzenie wiarą, a nie widzeniem. I to jest ta różnica, która prawdziwego chrześcijanina odróżnia od innych. Ponieważ prawdziwy chrześcijanin to on wie, że ludzki rozum nie uratuje człowieka, ponieważ bieg wypadków nie da się nam przewidzieć. Dlatego to Bóg przez proroka swojego Abakuka w rozdziale drugim, a w wersecie czwartym powiedział znane nam słowa. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Te słowa są tak ważne w Biblii Świętej. Apostoł Święty Paweł w swoich listach trzykrotnie te słowa powtórzył. Bo taki człowiek wierzący może wbrew oczekiwaniom ludzkim, ale on może uratuje swoje życie. Nasz Pan powiedział coś na ten temat. Ewangelista święty Łukasz w 17 rozdziale swojej Ewangelii, a w wersetach 34 do 35 zapisał słowa naszego Pana, gdzie Pan Jezus powiedział, że tej nocy będą dwaj na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi będzie pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga będzie pozostawiona. Drodzy w Chrystusie, miejscem tym, gdzie decyzja za albo przeciw zapada, to miejsce określamy jako serce człowieka. A więc dzieje się ta sprawa wewnątrz człowieka. Na zewnątrz ta różnica prawej czy nieprawej wiary nie bywa widoczna, dopóki nie nastąpiła decyzja. Lecz kiedy zapadnie takowa decyzja, to wówczas zachowanie nasze może wykazać, jakiego ducha jesteśmy dzieckiem. Powołani przez Pana mogą mieć odmienne uczucia, jeden od drugiego, i tego nikt przez pewien czas może nie widzieć. W życiu codziennym może nie być ta różnica widoczna, chociaż może być ta różnica bardzo wielka. Tylko jedynie Bóg to widzi, ponieważ Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Bóg patrzy na serce człowieka, a człowiek patrzy na to, co jest przed jego oczyma. Pamiętamy to wydarzenie, kiedy posłaniec Boży, prorok Samuel, posłany będąc od Boga, aby wśród synów Isajego namaścił jednego oliwą na stanowisko króla Izraela, to kiedy prorok Boży przyszedł do tej rodziny i ojciec przedstawił mu najstarszego, pięknego młodzieńca, prorok Boży pomyślał, zapewne tego Bóg obrał. Ale Bóg mówi, nie patrz na wysokość jego. Nie patrz na urodę jego, bo to nie jest ten. Ja nie patrzę na to, na co patrzy człowiek. I okazuje się, że Bóg obrał tego, co nikt z rodziny nie myślał, że on będzie obrany. Najmłodszy, który był zajęty pasieniem owiec. On został przez Boga postanowiony na pasterza ludu izraelskiego. Był sławnym i lubianym królem izraelskim. On był wielkim prorokiem pańskim później. Znamy jego dzieła, wspaniałe psalmy, tak piękne, pouczające, prorocze i uwielbiające Boga. Tylko Bóg widzi to, co jest w głębokościach serca. Bóg widzi, co jest z najskrytszego w naszym sercu. I On zna, On wie, gdzie jest żywa wiara i bezwarunkowa ufność i bezwarunkowa wierność, albo też, gdzie jest niezdecydowanie i zadowolenie tylko z próżnej formy. Jezus Chrystus, nasz wódz, nasz Pan, nasza głowa, On żąda czystej decyzji. Ta decyzja musi być albo za, albo przeciw. Nasz Pan powiedział, żaden sługa nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo też jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Słowa zapisane w 16 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza w wersecie 13. I tu znowu, braterstwo, spotykamy te dwa pojęcia, które w naszej lekcji sobie przeciwstawiamy. Bóg albo mamona. Przez to są uwidocznione różne kierunki wierzenia. I Mamona jest Bogiem. Okazuje się, że dzisiaj jest bardzo znaczącym, potężnym Bogiem. Lecz my musimy pomiędzy dwoma wybrać. Musimy wybierać, pokąd jest czas. Bo połączyć miłość pomiędzy miłością Chrystusową z miłością pieniędzy jest rzeczą niemożliwą. Dlatego, drodzy w Panu, Pan by chciał, aby nasze myślenie było wolne od złudzeń, ufności w dobrach doczesnych. Czas, który pozostał, mówi apostoł święty Paweł, czas, który pozostał, jest krótki. Jednak dopokąd ten czas trwa, to ci, którzy używają tego świata, apostoł mówi w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, że ci, którzy używają tego świata, jakoby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Uświadamia nam tą prawdę apostoł święty Paweł. Drodzy w Chrystusie, powinniśmy wierzyć, że ten skarb w niebie daje nam w tych złych dzisiejszych czasach. On daje nam więcej pewności, niżeli duża majętność. Ten skarb w niebie daje nam wspaniałą obietnicę przyszłości. Daje nam większą pewność, niżeli ogromna majętność na tym świecie. Powinniśmy, braterstwo, wierzyć, że przyjaźń z Bogiem w czasach trudności, w czasach niedostatków jest najlepszym zabezpieczeniem przyszłości. Żadna ludzka chytrość, żadna ludzka mądrość nie da tyle pewności, co żywa, prawdziwa wiara i zaufanie w boskie obietnice. Jeżeli będziemy wyposażeni w takie duchowe bogactwo, możemy czuć się zupełnie spokojnymi. Możemy czuć się zupełnie pewni przyszłości. Możemy ze spokojem patrzeć w naszą przyszłość. A gdyby się zdarzyło, gdyby Bóg na to dopuścił, a spotkałyby nas w naszym życiu trudności, ciężkie doświadczenia, które byśmy nawet nie potrafili zrozumieć, wierzymy, że kiedyś w przyszłości zrozumiemy. Gdyby przykre wydarzenia się pojawiły w naszym życiu, to wiara nasza, jeżeli będzie mocna, to potrafi to przezwyciężyć. Gdyż Słowo Boże informuje nas, że to potem wynik tej wiary jest bardzo błogosławiony. Bóg sprawi, że nawet zło może wyjść nam na nasze duchowe dobro. Czyż, braterstwo, nie pamiętamy historii o proroku Bożym Danielu? Kiedy czytamy o Danielu, który znalazł się w takich trudnościach, ktoś zdradę przygotował na niego i król Dariusz, nie mogąc odmienić swojego słowa, dotrzymał wcześniej wydanego dekretu i prorok Daniel został wrzucony do lwiej jamy, w której to jamie lepiej się wyspał, aniżeli król Dariusz w swoim pałacu królewskim. I czytamy w proroctwie Daniela, w rozdziale 6, w wersecie 24 takie słowa, między innymi. A gdy wyciągnięto Daniela, z jamy nie znaleziono na nim żadnego obrażenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Popatrzmy, braterstwo, co może zdziałać prawdziwa i mocna wiara. Niech ta lekcja, drodzy w Chrystusie, przyczyni się do pomnożenia naszej wiary, naszej ufności w Boga, w Jego obietnice, w chroniącą nas wszechmocną rękę Ojca naszego niebieskiego. Niech ta lekcja przyczyni się do chwały naszego niebieskiego Ojca, abyśmy byli od Niego uznani jako dobrzy szafarze dóbr, które nam dzisiaj powierzył do szafowania. Dlatego, że żyjemy teraz krótko przed pamiątką śmierci drogiego nam Zbawiciela Jezusa Chrystusa, życzyłbym braterstwu z całego serca, aby ta pamiątka śmierci naszego Zbawiciela była dla nas wszystkich dodatkowym błogosławieństwem. Aby ta okazja była dla nas odnowieniem naszego przymierza, które uczyniliśmy z Bogiem przy naszej ofierze. Abyśmy byli godni według zapewnienia naszego Pana pić nowy kielich radości w Jego Królestwie, w świętym niebie. Życzę wam tego z całego serca. Sam tego pragnę, czego daj nam Boże. Amen.